11 rozdział Objawienia Świętego Jana. Objawienie Świętego Jana. Dwaj świadkowie, słynny fragment. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. I dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów, tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodoma, Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi, weselić się i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli i usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: wstąpcie tutaj, i wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i dziesiąta część miasta zawaliła się i zginęło w tym trzęsieniu ziemi 7000 ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu. Drugie biada minęło, oto nadchodzi szybko trzecie biada. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za objawienie Jana, dziękujemy Tobie za to pouczenie dla Kościoła w pierwszym wieku, ale też dla nas, którzy dzisiaj żyjemy, pouczenie, które tak bardzo unaocznia nam to, jak my musimy być jak nasz Pan, jak musimy być jak Chrystus. Prosimy Cię, Boże, kieruj naszymi krokami, spraw, byśmy z wiarą kroczyli przez życie, spraw, byśmy, Panie, nie bali się utracić życie, aby je zachować dla Ciebie. Spraw, Boże, abyśmy we wszystkim też chcieli być jak nasz Mistrz, jak Jezus Chrystus. Amen. Drodzy, tytuł dzisiejszego kazania to jest właśnie takie ewangelijna wypowiedź Jezusa: wystarczy, gdy uczeń będzie jak jego mistrz. Wystarczy, jak uczeń będzie jak jego mistrz. Co tu się dzieje w tym rozdziale? Dzisiaj to jest dosyć długi fragment, nie będę tutaj się skupiał na wszystkich detalach, raczej skupię się na kilku wątkach i przejdziemy kolejno przez te wątki. Ale chcę tylko wam przypomnieć, że jesteśmy ciągle przy szóstej trąbie, i ta szósta trąba to jest podobnie jak w przypadku schematu pieczęci. Cztery krótkie, jedna dłuższa, szósta jest bardzo długa, ma trzy odsłony i właśnie dzisiaj już jest trzecia odsłona tej. Jeszcze będzie siódma trąba. I siódma trąba może się tym różni od pieczęci, że pieczęcie rzeczywiście w przypadku pieczęci, siódma pieczęć bardzo szybko, powiedzmy, została przedstawiona. Tutaj ta siódma trąba też się rozciągnie dosyć szeroko. To jest ta jedyna różnica. Słuchajcie, co się stało? Przed chwilą w drugiej odsłonie tej szóstej trąby Jan przeszedł przez test zazdrości. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie piąty rozdział czwartej Mojżeszowej. tak? O kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, a tak naprawdę o Izraelu przyłapanym na cudzołóstwie duchowym. Jan przeszedł ten test zazdrości i teraz prorokuje do ludów, języków, narodów i królów. Zjadł książeczkę, zjadł zwój, mały zwój, zwoik, tak? Zjadł go i teraz jest gotowy, aby zwiastować wszystkim narodom sądy Boże. Sądy Boże, a tak naprawdę nadchodzące Królestwo Boże pośród sądów. I teraz co tu się dzieje? Zwróćmy uwagę, że znowu słyszy głos, albo znowu coś się dzieje, znowu coś dostaje. Dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, kto to mówi, słuchajcie, tutaj nie ma w oryginale, nie ma podziału na rozdziały, więc powinniśmy zakładać, i tak jest rzeczywiście, że mówią do niego dalej grzmoty, tak? Grzmoty z końcówki 10 rozdziału. Tam nie jest i powiedziano mi, tylko one mi powiedziały te grzmoty. 7 grzmotów, tak, od Ducha Bożego. Głosy nadal mówią w 11.1 i dopiero nowy mówca pojawia się w 11.3. I dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni. A od 3 wersetu aż po koniec 13 wersetu to jest jedna wypowiedź innego głosu. I prawdopodobnie jest to głos albo samego Boga Ojca, albo jego anioła. Może tego anioła właśnie, który dał wcześniej Janowi zwój, małą książeczkę do zjedzenia. Także tutaj głos Boga powołuje do służby dwóch świadków. Tutaj jest wyraźnie podkreślone, że to są jego świadkowie. A zatem sekwencja, słuchajcie, ostatniej odsłony, trzeciej odsłony szóstej trąby jest następująca. Najpierw przemawia grzmot, ściągając, który mówi o dwóch świadkach, tak? Oni prorokują w wielkim mieście, przemawiają również przy udziale ognia, ściągają na innych plagi niczym Mojżesz, niczym Eliasz. Tak, Eliasz, pamiętacie, tutaj jest napisane, że on ma moc, aby powstrzymać deszcz. Tak, ma też moc, żeby zesłać deszcz, więc powinniśmy tutaj myśleć o tych dwóch świadkach jako o prorokach, wielkich prorokach, jak Mojżesz i jak Eliasz. Także oni prorokują w tym wielkim mieście i nagle, słuchajcie, pojawia się zupełnie nowa postać w objawienia. To jest bestia, która powstaje z otchłani. Widzieliśmy już inną postać, która się wyłoniła z otchłani. Kto to był? To był król otchłani. To był ktoś, kto miał klucze, tak? Otrzymał od Chrystusa, tak? Bo Chrystus jest Panem życia i śmierci. On otrzymał od Chrystusa klucze, aby otworzyć otchłanie, aby wyszły na ziemię. Pamiętacie wasze ulubione zwierzątka? Tak? Skorpiony? Szarańczo-skorpiony, tak? I teraz słuchajcie, ta bestia to jest inna postać. Bestia powstaje z otchłani, aby ich zabić. I rzeczywiście, słuchajcie, udaje się bestii zabić świadków. I ich ciało, można powiedzieć, zostaje porzucone na ulicach. Ludzie radują się, widząc ich martwych. Jednak bardzo szybko, po 3,5 dniach, Duch ich ożywia, Duch Boży ich ożywia i porywa w chmurze do nieba. Nastaje trzęsienie ziemi, które wstrząsa miastem, niszczy 10 część miasta, czyli 10 miasta i zabija 7000. I słuchajcie, w tym momencie pada na resztę strach przed Bogiem i wielu się nawraca. Oni biadają właśnie nad tym, którego przebili. Wracamy do 1 rozdziału, 1.7. Oni biadają nad tym, którego przebili, bo widzą właśnie Chrystusa w tych dwóch świadkach. Słuchajcie, to jest tak jakby powtórzenie tego, co się stało Chrystusowi. Będziemy jeszcze o tym mówili. To jest powtórzenie w ich życiu, w ich służbie, to jest powtórzenie dokładnie tego, co się stało Chrystusowi. Zresztą zobaczymy tu wyraźnie, czasy są określone, więc tak jest. To jest drugie biada, tak się kończy ten fragment. I zobaczcie, idąc właśnie tymi wątkami głównymi tego fragmentu, w pierwszym wersecie czytamy, że Jan otrzymuje trzcinę mierniczą. I ciekawe, że ma wstać. To jest bardzo, tak jak Marek często powtarza, powinniśmy zwracać uwagę na wszystkie szczegóły w tekście, nie? Czasami jakieś nawet zaimki, tak? Czy jakieś dosłownie spójniki małe, by się wydawało. Każda jota, każda kreska, tak? On ma wstać. Ale wcześniej jakoś nie czytaliśmy o tym, żeby on siedział może? Także o co chodzi? Wydaje mi się, to by mogło oznaczać, że nie tyle siedział, możliwe, że leżał, bo gdy zjadł gorzką książeczkę, to co? To wszystko go zaczęło palić, zaczęło go mdlić, on padł. Możliwe, że padł, tak? Że padł pod ciężarem tych gruźb, tych sądów. Można powiedzieć, że doświadczył, tak jak Ezechiel, myślmy w kategoriach innych wielkich proroków, jak Ezechiel. On też, słuchajcie, leżał. Leżał, przedstawiając Izraelowi to, co się ma z nimi wydarzyć. Więc on zjadł tą gorzką książeczkę, doświadczył coś na wzór śmierci i teraz powstaje do nowego dzieła prorokowania. Słuchajcie, wydaje mi się zresztą, że jakbyśmy podsumowali różne opisy różnych proroków w Biblii, to byśmy zobaczyli, że wszelkie prawdziwe prorokowanie odbywa się post mortem, moglibyśmy powiedzieć. Prorok musi umrzeć. Tak, to Bóg go później podnosi, aby mógł z mocą Bożą prorokować. To jest chyba to, co później apostoł Paweł, do czego pije w drugim liście do Koryntian, że kiedy jestem słaby, kiedy umarłem, Bóg mnie ożywił, Bóg dał mi moc do Jego służby, tak, do zwiastowania. I oczywiście na poparcie tego rzeczywiście kontekst jest jak najbardziej z Ezechiela. Dlatego, że trzcina miernicza pojawiła się raz wcześniej w Biblii, to właśnie w księdze Ezechiela, w 40 rozdziale tego proroctwa. Kilka wersetów wam przeczytam. Księga Ezechiela, 40 rozdział. Biblia mało śmigana, więc się niełatwo ją otwiera. Przeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu. Miał on w ręku lniany sznur, pręt mierniczy tutaj, ale to jest dokładnie taki kijek, taka trzcina miernicza, a stał w bramie. A były trzy wnęki bramy wschodniej z jednej i trzy z drugiej strony. Wszystkie trzy miały jednakowe wymiary, jednakowe wymiary miały filary tu i tam. Zmierzył także szerokość otworu bramy, miała ona 10 łokci, a długość bramy 13 łokci. Przed wnękami było ogrodzenie szerokości jednego łokcia z każdej strony, a wnęka miała 6 łokci z każdej strony. W zasadzie 40 rozdział to jest cały rozdział opisujący zmierzenie świątyni. To jest zmierzenie zarówno samego budynku, jak i murów, jak i bram, jak i filarów, jak i przysionków tej świątyni. Wszystko zostaje zmierzone. I właśnie na podstawie Ezechiela możemy wysnuć wniosek, że wszystkie mierzone przez anioła, bo akurat tutaj Ezechiel bardzo mocno operuje w kontekście kapłańskim. On sam wszystko wskazuje na to, był arcykapłanem. U Jana, Jan jest prorokiem bardziej, ale to mierzenie jest bardzo podobne, tak? Mierzone zabudowy, słuchajcie, w Biblii są święte. Mierzone powierzchnie są święte. Tak samo sprzęty, które są mierzone, są święte. Mierzeni ludzie są święci. Zmierzenie tutaj, to do czego Jan zostaje powołany, to jest jakby powtórka tego, co już było wcześniej w 7 rozdziale. 144 tysiące zostało zmierzonych, po 12 tysięcy z każdego plemiona. To są święci Boży, tak? To są wierni świadkowie z Izraela. Także zmierzenie, policzenie oznacza, że rzeczy należą do Boga. Są święte, są oddzielone od pospolitych rzeczy, aby należeć do Boga. Gorzej wypada przy tym ludzkie liczenie. Niestety ludzie grzeszą w ten sposób. Król Dawid zgrzeszył w ten sposób, że policzył, dokonał spisu Bożej armii w czasach pokoju, tak? I to wyszło mu na szkodę. Także mierzenie, słuchajcie, odgranicza święte od pospolitego. I tego dokona prorokowanie Jana. Zobaczcie, tam mamy anioła, który mierzy, który posługuje się, można powiedzieć, fizycznymi rzeczami. Tutaj przechodzimy do proroka i prorok robi dokładnie to samo, tylko z pomocą słów. Mierzy słowami, mierzy swoją nauką, mierzy tym, co głosi. Tak? W ten sposób mierzy ludzi. Także zapamiętajmy, że jest to podobne, a jednak są to różnice. Tak? Kapłan mierzył z pomocą jakby zwykłych fizycznych rzeczy, pionu czy czegoś, tak? Tak samo jak musiał przyjść, zobaczyć, czy jest gdzieś na przykład mur dotknięty jakąś plagą, tak? Albo musiał zobaczyć, czy człowiek dotknięty chorobą skóry, tak? Jest czysty czy nieczysty. Tak, tutaj to mierzenie odbywa się w sposób słowny. Słuchajcie, Jezus zapowiedział w Ewangeliach, i to jest Ewangelia Mateusza, posłuchajcie też to, że to, co się dzieje w czasie Jego służby, to jest zmierzenie ludzi. Zmierzenie ludzi. Zobaczcie, 10 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety 34 do 39. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. To jest, słuchajcie, droga, którą Jezus wyznaczył dla swoich uczniów. I to jest właśnie część naszego zwiastowania, można powiedzieć, zwiastowania w Kościele. Zwiastowanie przyciąga jednych, ale odpycha drugich. Tak? Jednych przyciąga, dla jednych jest ku zbawieniu, drugim jest ku zawstydzeniu i potępieniu. Jedni słuchają, wierzą Jezusowi, inni słuchają i co robią? I nienawidzą Go. Tak? To jest proces mierzenia za pomocą słów. Powołanie zresztą Jezusa i powołanie tych świadków jest bardzo podobne do powołania Izajasza. 6 rozdział. Nie wiem, czy pamiętacie, do czego Izajasz został powołany. Żeby pójść, zwiastować do ludzi, którzy są głusi, żeby nie słyszeli. Tak? I aby zwiastować rzeczy ślepym, aby nie zobaczyli. Tak? Ku sądowi, ku ich sądowi. Ja już wam wspominałem, że jest w przymierzu z Bogiem taki moment, kiedy lud jest w przymierzu z Bogiem, jest taki moment, gdzie przekroczenie tej granicy powoduje, że już nie ma powrotu. Tak? Bóg tym bardziej dotyka ludzi ślepotą czy głuchotą, kiedy oni przez bardzo długi czas brną w odstępstwie, kiedy w swojej pysze, zatwardziałości nie nawracają się do Boga, tak? Także to właśnie o to chodzi, słuchajcie. Podział, następuje zmierzenie ludzi, podział na bałwochwalców pozbawionych zmysłów wzroku, zmysłu słuchu, a z drugiej strony czcicieli Boga, którzy stanowią Jego święte miasto. Także trzcina miernicza dokładnie mierzy ludzi, sprzęty. Słuchajcie, taka rzecz. To jest takie ostrzeżenie dla współczesnego Kościoła, myślę, że niestety, ale współczesne zwiastowanie w Kościele nie za często jest zwiastowaniem podobnym, o którym tutaj czytamy. Czyli, zobaczcie, nie jest zbyt precyzyjne i nie kreśli jasnych linii. Tak? Dzisiaj raczej z pomocą dialektyki i siania niepewności staramy się powiedzieć, co my staramy. Mam nadzieję, że nie my, ale Wielu, wielu naprawdę dzisiaj, słuchajcie, w kościołach ewangelicznych tak się głosi Ewangelię, a tym bardziej w seminariach, tym bardziej w szkołach biblijnych, jak się głosi? No w Biblii nic nie jest pewnego. W Biblii nic nie jest pewnego. Nie wiadomo, czy homoseksualizm jest grzechem, czy nie. To było kulturowe. Tak? Nie ma wyraźnej miary. Wielu dlatego nie zna różnicy między na przykład małżeństwem a wszeteczeństwem. Tak? Wielu się tutaj rozjeżdża. Albo między świętym łożem a wyuzdaniem. Nawet w małżeństwie, tak? Nie ma rozróżnienia między świętym a brudnym. Tak? Nie ma przyrządów, słuchajcie. Dzisiaj często po prostu w kościele, w chrześcijaństwie nie ma przyrządów, które by dobrze to zmierzyły. No oczywiście dlaczego? Dlatego, że odrzucili. Odrzucili trzcinę, odrzucili przyrząd mierniczy, którym jest Boże Słowo. Zobaczcie, z drugiej strony, tylko wtedy, to nam pokazuje właśnie ta druga i trzecia odsłona, że tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to słowo zostaje przyjęte przez proroka, zostaje zjedzone, zostaje przetrawione w brzuchu i wygłoszone, granice znowu stają się jasno widoczne, tak? Mierzymy po to, żeby określić granice, tak? To jest ściana, powiedzmy północna ściana, ale tamta to jest południowa ściana, tak? Są wyraźne granice, one to są rzeczy rozgraniczone. I o to chodzi, słuchajcie, nauczyciele muszą głosić z wyraźną miarą standardu. Nie ma wyjścia po prostu. Ludzie nam dzisiaj pewnie mogą zarzucać tutaj naszym kościołom, że jesteśmy zbyt dogmatyczni. Zbyt dogmatyczni, zbyt stawiamy rzeczy na ostrzu noża, tak? Ale no, słuchajcie, jest wyraźna miara standardu. Słowo Boże. Staramy się podążać za tym Słowem Bożym i staramy się te granice jasno wam nakreślać. Dlatego tak, a nie inaczej. Ciekawe jest też to, zwróćcie uwagę, że ta trzcina jest podobna do laski. Laska. Laska. Rabdos. I tutaj nie jest powiedziane, że laska miernicza. W Grece nie ma miernicza. To jest trzcina, która jest podobna do laski. Koniec. I to oczywiście laska powinna nam od razu się kojarzyć. My znamy psalm 23 na wylot, bo to jest nasz najlepszy psalm, powiedzmy dla nas, wielu z nas, tak? I laska czym jest? Laska jest symbolem króla, symbolem pasterza. A pasterz to jest król oczywiście w Biblii, tak? To jest symbol władztwa i mocy. Laska Mojżesza jest symbolem jego władzy nad Egiptem. Podobnie Syn Boży w drugim psalmie posiada żelazną laskę, tak? W psalmie 23, jak już wspomniałem, pasterz prowadzi swój lud z pomocą laski, z autorytetem, tak? Jezus również obiecał laskę rządów dać zwycięzcom, czyli tym, którzy pozostaną mu wierni. Posłuchajcie jeszcze raz dwa wersety z drugiego rozdziału Objawienia, 26-27. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. To jest władza, którą Chrystus zostawia swoim świadkom na ziemi. O ile będą wierni, o ile będą za nim podążali. Także słuchajcie, to powołanie prorockie, powołanie do zmierzenia słowami jest też powołaniem pełnym autorytetu i mocy. To jest powołanie do tego, by rządzić narodami. By rządzić narodami. Znowu, moglibyśmy się udać do siódmego rozdziału Daniela, ale wystarczy, jeśli przeczytamy taki bardzo jasny fragment z początku Jeremiasza, że prorok otrzymuje władzę właśnie nad narodami. Jeremiasza 1:9-10. Potem Pan wyciągnął rękę, dotknął moich ust i rzekł do mnie: oto wkładam moje słowa w Twoje usta, patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Słuchajcie, słowo prorockie, słowo głoszone w wierności jest mocą, jest związane z autorytetem nad ludami. Ma autorytet, tak? Słuchajcie, to tak jak kapłan. Kapłan miał władzę do czego? W jakim zakresie kapłan sprawował autorytet? Kapłan w Starym Testamencie miał władzę, aby kogoś wpuścić albo aby kogoś wykluczyć z dziedzińca, powiedzmy, świątyni, tak? Albo kogoś wpuścić do miejsca świętego, albo nie wpuścić. Do świętego mógł wejść kapłan tylko, tak? Prorok, słuchajcie, robi podobną rzecz, ale za pomocą słów. Nie za pomocą kluczy, ale za pomocą słów. Także mamy tutaj taką rzecz. No i teraz, słuchajcie, świadkowie. Świadkowie, wydaje mi się, i zaraz wam jeszcze to troszkę wytłumaczę, że oni się odnoszą do świętych w Jerozolimie, bo tutaj najpierw jest mowa o świętym mieście i oni są właśnie, świadkowie oznaczają świętych w Jerozolimie, którzy wiernym zwiastowaniem słowa ujawniają truciznę, która wypływa ze świątyni. Tak, to są ludzie, którzy konfrontują, tak jak Jezus dokładnie w Ewangeliach, to są ludzie, tych dwóch świadków, konfrontuje fałszywą naukę świątynną. Pamiętacie, jaka jest ta fałszywa nauka? Na czym ona polega? Że zbawienie jest z uczynków. Tak? To jest to, o czym Paweł pisze w Galacjan chociażby. Że jest inna droga poza Chrystusem, tak? To jest ta trucizna, która się sączy. To jest ta trucizna, która się sączy ze świątyni. Także kiedy wierni świadkowie wiernie mierzą ludzi trzciną mierniczą, to wtedy prawda o skorumpowanej świątyni wypływa na wierzch. I to rozwściecza bestię ostatecznie. To rozwściecza tę bestię z ziemi. Także słuchajcie, sprawa wygląda tak. Jan ma zmierzyć świątynię, Jan ma zmierzyć ten ołtarz. To jest ciekawe. Ma wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się, dokładnie w Grecji jest, którzy się w nim modlą, w ołtarzu się modlą. Ołtarz jest tutaj zrównany ze świątynią, można powiedzieć. Świątynia jest takim ołtarzem. Kapłan, kiedy wchodził do świątyni, to tak jakby stawał się żywą ofiarą, która chodzi po ołtarzu. Tak? Czyli Jan ma zmierzyć świątynię oraz tych, którzy się w nim modlą. Także symbolicznie cała świątynia jest wielkim ołtarzem, ale Jan też otrzymuje wyraźne polecenie, aby nie mierzyć dziedzińca, który jest na zewnątrz. Pamiętacie, dziedziniec to jest jedyne miejsce w obrębie świątynnym, do którego mógł wejść przeciętny Izraelita, nie będący kapłanem. Mógł podejść tak daleko jak ołtarz z brązu. Tylko tam, nie mógł wejść dalej, tak? Co to oznacza, słuchajcie? Wydaje mi się, że Jan otrzymuje polecenie, aby nie mierzyć dziedzińca zewnętrznego, dlatego że to jest dziedziniec pogan teraz. On został sprofanowany. Dosłownie tu jest powiedziane wyłącz albo odrzuć dziedziniec. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz, odrzuć, nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. Wydaje mi się, że znowu chodzi tutaj nie tyle o świątynię w Jerozolimie, co pamiętajmy, świątynia jest architektonicznym obrazem Bożego ludu. Tak? Także chodzi tutaj o świątynię, którą są ludzie, tak mi się wydaje. A dziedziniec w tym kontekście byłby tymi, którzy zaparli się Chrystusa, czyli ludem Starego Przymierza. Oni pozostają na dziedzińcu. Dlaczego? Bo nigdy nie weszli na Chrystusa. Nigdy nie weszli na tą drogę, przez którą Chrystus otworzył dostęp nam wszystkim do Boga Ojca, tak? Do miejsca Najświętszego. Oni nigdy nie weszli, oni tam stoją na zewnątrz, oni sami, można powiedzieć, się wykluczyli. Także zobaczcie, to by było ciekawe z punktu widzenia Jana, tak mi się wydaje, że tak należy to rozumieć. Choć żydowskie autorytety normalnie, fizycznie wyrzucają chrześcijan z synagog, wyrzucają ich ze świątyni, sami już zostali wykluczeni ze świątyni. Sami zostali wydaleni ze świątyni. Jerozolima nie jest już świętym miastem, lecz teraz czytamy, że Jerozolima jest wielkim miastem. Święte miasto to są święci Boży. Świątynia to są święci Boży. Ale tu czytamy, a ich trupy leżeć będą na ulicach wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodoma i Egipt, gdzie też ich Pan został ukrzyżowany. Słuchajcie, no nie ma chyba jaśniejszej aluzji do tego, o jakie miasto chodzi, co jest wielkim miastem. To nie jest Rzym, sorry. Chrystus, o ile pamiętacie, jeszcze został ukrzyżowany w Jerozolimie. Nie, w Rzymie, tak? Więc tutaj wydaje mi się, że następuje konkretna zamiana, tak? Święte miasto to są święci Boży, ale wielkie miasto to jest stara Jerozolima, która stała się kolejnym Babilonem. Także zobaczcie, oni, co oni zrobili? Oni sami przenieśli święte miasto poza mury miejskie, tak? Poza Jerozolimę. Dlaczego? Co zrobili? Ktoś jeszcze pamięta, co oni zrobili poza murami Jerozolimy? No złożyli największą ofiarę w historii ludzkości. Zabili Chrystusa poza murami. Wzięli najświętsze, co było pośród nich i wynieśli je za miasto. Go za miasto. Należałoby powiedzieć, tak? Także oni złożyli świątynię tam, za murami. Także teraz, kiedy wyrzucają świętych na zewnątrz, za Jerozolimę, za synagogi, za świątynię, sami tej świętości się pozbawiają dalej, tak? Stają się tutaj, teraz w centrum Jerozolimy, ich świątynia, ich modły, ich wszystko jest po prostu nieczystym dziedzińcem pogan, które zostanie stratowane właśnie przez pogan. Także proroctwo, słuchajcie, wydaje mi się, że nie dotyczy tyle Rzymian depczących Jerozolimę, lecz odnosi się do Żydów, do niewierzących Żydów, w połączeniu z Rzymianami depczącymi Kościół. Traktują to, co jest święte, jako nieświęte. I tutaj dochodzimy, wydaje mi się, do czegoś, co jest bardzo trudne dla naszej wiary, dlatego tytuł dzisiejszego kazania jest Wystarczy, żeby uczeń był jak jego mistrz. To jest coś trudnego odnośnie chrześcijańskiego życia i chrześcijańskiej wiary. Księga Objawienia nie obiecuje nam, nie obiecywała tamtym świętym, ani nam, że będziemy nietykalni. Ja też byłem, słuchajcie, też otarłem się w moim chrześcijańskim życiu o takie mocno charyzmatyczne klimaty. Jeszcze w Kościele katolickim, ale nie tylko, później też poza Kościołem katolickim. Health and wealth, tak jak to się mówi. Jak jesteś chory, jak masz się źle, jak coś ci się dzieje, to grzeszysz. To znaczy, że zgrzeszyłeś, musisz wyznać, tak? Nie, drodzy. Biblia nam nie obiecuje, że nie jesteśmy nietykalni. Biblia obiecuje nam raczej, że musimy być tacy, jak nasz Pan. Jak nasz Pan Jezus Chrystus. A więc, drodzy, sorry, spotkają nas udręki podczas tego życia. I spotykają już nas udręki. Lecz to jest właśnie obietnica, że po tych udrękach następuje wywyższenie. Te udręki są chwilowe. Tak jak zaraz zobaczymy, 3,5 dnia jedynie. Oni na 3,5 dnia umierają. I zostają wywyższeni. Zostają wzięci w obłoku do góry. Ale najpierw, słuchajcie, i to jest ta groza chodzenia za Chrystusem. Najpierw muszą wziąć udział w odrzuceniu Chrystusowym. Muszą być wydaleni za mury. I muszą doświadczyć tej najgorszej profanacji. Chcielibyście, żeby wasze ciało leżało tak przez 3,5 dnia na ulicy? Nikt by was nawet nie pozbierał. Może wam by to było już obojętne, ale wiecie. Dobra, słuchajcie, drugi werset, wracamy do kolejnego wątku. Teraz zastanówmy się chwilę nad liczbami. Miasto będzie deptane przez 42 miesiące, czyli? Ile to jest 42 miesiące? 3,5 roku, tak? Ile rok ma miesięcy? 12? Super. A 3 lata ile mają miesięcy? 36, tak? A 42 miesiące to jest 3,5 roku, dokładnie. Słuchajcie, 3,5 roku to jest złamana siódemka, to jest niepełna siódemka, w połowie. Oznacza niekompletne, coś niekompletnego i w tym wypadku niekompletne zniszczenie i sąd. Słuchajcie, to jest tak jak w przypadku życia Jezusa. Jezus poszedł do grobu nie na cały tydzień, nie na całą wieczność, moglibyśmy powiedzieć, jeśli 7 dni jest obrazem całości, to Jezus poszedł do grobu na 3 dni. W połowie tygodnia, można powiedzieć, w połowie siódemki złamał schemat śmierci i zmartwychwstał, tak? Także święte miasto też upadnie, ale doświadczy jedynie częściowego zniszczenia. Sąd nad nim nie ma mocy, zostanie wywyższone. Ale potem zobaczymy, że tamte miasto, to wielkie miasto, nierządnica, doświadczy całej siódemki. Doświadczy całkowitego zniszczenia, pełnego zniszczenia. I uniesie się, ci się unoszą do góry w chmurze, a tamci się, z tamtego co się uniesie? Dym i popiół, tak? Zostanie zupełnie zniszczone. Także słuchajcie, Kościół w Księdze Objawienia musi być jak jego Pan Jezus Chrystus. To jest dokładnie to samo. Przez ile służył Jezus na ziemi? Kiedy został ochrzczony, ile służył na ziemi? Około 42 miesięcy. 3,5 roku, wydaje się. Tak można by szacować, tak? Patrząc na różne, porównując Ewangelię i ich chronologię. Potem nagle został odcięty, lecz po 3 dniach zmartwychwstał. Został wywyższony. Uniósł się do nieba. I teraz tych dwóch świadków podąża dokładnie jego drogą. Prorokują przez 42 miesiące. Potem są zabici. Ich ciała leżą na ulicach. Ich trup dosłownie w liczbie pojedynczej. Jeszcze powiem dlaczego. Przez 3,5 dnia. Czyli krótko. Tak? A potem zostają ożywieni i wzniesieni do nieba. W 12:6 bardzo podobny fragment. Zobaczymy, że kobieta będzie się ukrywała na pustyni przed smokiem przez ile dni? Ile to dni jest 3,5 roku? Ile dni? No mamy tu zapisane 1260. 1260. Różnica jest tylko taka, że 42 miesiące to jest mierzenie według kalendarza lunarnego, a 1260 dni według kalendarza dziennego, tak? Bo liczymy dni. Tak więc 42 miesiące należą do kalendarza lunarnego i to jest czas ciemni, można powiedzieć, a 1260 dni odnosi się bardziej do jasności, tak? Także wydaje się, słuchajcie, że w czasie, dosłownie na krótki okres, przez 3,5 dnia, Kościół, świadectwo jakby zamiera. To jest tak jak za czasów Eliasza, który myślał za czasów Achaba, że już nie ma. Święci się skończyli. Koniec, wszyscy pomarli. Ale nie. Tak, Bóg wskazuje na jasność. Bóg wkrótce wskazuje, Bóg wywodzi na światło nowe życie. Słuchajcie, jak to się wszystko odnosi do historii? Wydaje mi się, że to jest tak. Święci byli deptani przez 3,5 roku. Kiedy? Historycy. To tu historię studiowałem. Kiedy byli święci deptani przez 3,5 roku? Między rokiem 64 a 67. Kto wtedy rządził w Rzymie? Taki szalony człowiek, Neron. Neron, wydaje mi się, że to są właśnie te czasy, że to są prześladowania za czasów Nerona od 64 roku aż do jego samobójstwa w roku 67. Potem co się dzieje? Czyli mamy połowę całości, połowę sądu, a potem następuje druga połowa sądu, którą doświadczy już Jerozolima, nie święci, ale Jerozolima. I co to jest? Potem Rzymianie, tak? Najpierw pod wodzą Wespazjana, a potem Tytusa, okupują Jerozolimę gdzieś przez około 42 miesiące. Tak? 67 a 70 rokiem, chociaż wiadomo, historyczne źródła też podają, że wojny się rozpoczęły w 66 roku, ale wydaje mi się, że tutaj ten podział jest jasny. Mamy dwa czasy, każdy po 3,5 roku. Mamy najpierw zdeptanie świętego miasta, czyli świętych, kościoła, a następnie zniszczenie wielkiego miasta, które otrzymuje końcowe kary tygodnia sądów, czyli otrzymuje pełne 7, nie 3,5. Ono otrzymuje, to stare miasto otrzymuje pełny gniew Boży, a święci są wybawieni. Także Jana najbardziej interesują teraz te 42 miesiące prześladowania Kościoła i jeszcze do tego będzie powracał przecież, będzie mówił o kobiecie, która uciekła na pustynię. I w tym czasie właśnie działają dwaj świadkowie. Teraz bestia z otchłani, to jest ten trzeci duży wątek w tym fragmencie, jeszcze chwilę pozwólcie. Nie jest to proste, słuchajcie wszystko. 11.7. A gdy już złoży swoje świadectwo zwierzę wychodzące z otchłani, stoczy z nim bój i zwycięży i zabije ich. Także jak już wspomniałem, Jan ma ciekawą tendencję. Najpierw wprowadza nam nowe postaci, nie wiemy o co chodzi, a dopiero później się dowiadujemy, o kogo chodzi, czy o co chodzi. Także dopiero w 13 rozdziale, w 7 wersecie, zobaczymy, że bestia z morza dokona tego, co bestia z otchłani w rozdziale 11 dopiero zaczęła robić, tak? Rozpocznie wojnę ze świętymi i pokona ich. I to są prawdopodobnie te odniesienia do Nerona, do prześladowań za czasów Nerona. Dwóch świadków, już wspominałem, odpowiada 144 tysiącom, którzy znów pojawili się już w 7 rozdziale, pojawią się jeszcze w 14 rozdziale. I oni będą tam pierwocinami. Chrystus wyjdzie z aniołami na żniwa i zetnie ich, aby ich zebrać do swojego spichlerza, można powiedzieć. Oni są pierwocinami plonów żniw męczenników na ziemi. Także słuchajcie, w rezultacie śmierci, wywyższenia tych dwóch świadków miasto zostaje wstrząśnięte i zaczyna się jego upadek. I to jest to, co powoduje nasza śmierć. Czy ona ma jakiś sens z powodu wiary? Czy śmierć świętych ma sens z powodu wiary? Ma. Dlatego, że kiedy się tak dzieje, świat zostaje wstrząśnięty. Miasta zostają wstrząśnięte. Tak? Miasta zostają wstrząśnięte. Podobnie później w Księdze Objawienia śmierć 144 tysięcy, 14 rozdział, spowoduje, że ich krew rozleje się na ziemię, tron szatana zostanie wstrząśnięty, po prostu zachwieje się i wtedy miasto Nierządnica zostanie kompletnie zniszczone. To są rozdziały 16 do 18. Także zobaczcie, ta prorocka służba świadków zaostrza konflikty między wierzącymi a niewierzącymi w Izraelu. Oni stają się jak ich pan, po to, by poróżnić krewnych w jednym domostwie. I chodzi tylko o jedną rzecz, o wierność Bogu. Czy będziesz za Bogiem głosił prawdę, czy będziesz za szatanem głosił kłamstwa, tak? I wydaje mi się, że słuchajcie, tutaj ja wiem, ja już nie będę się we wszystkie detale tu bawił. Są raczej dyskusje na temat tego, kim konkretnie mogli być tych dwóch świadków. Niektórzy mówili Piotr i Paweł, inni mówili, że Mojżesz i Eliasz, inni by pewnie powiedzieli, że Marcin Luther i Jan Calvin, którzy atakowali papistów, papieża samego, tak? Ale wydaje mi się, że nie, że to jest dwóch. Dlaczego dwóch? Dwóch świadków to jest symbol czego? Kwalifikowanego świadectwa przeciwko miastu, tak? Na dwóch świadkach opiera się każda sprawa w przymierzu z Bogiem, tak? Przynajmniej na dwóch świadkach. Także mamy tutaj wyraźne podstawy do tego, żeby Bóg uznał te sądy, tak? Ale widzimy podobieństwa zarówno w służbie Eliasza, jak i Mojżesza. I zobaczcie, tych dwóch świadków, oni są dwoma drzewami oliwnymi, dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi, a jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów, tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. O co chodzi? Słuchajcie, to jest odniesienie do jednej chyba z najtrudniejszych ksiąg Biblii, do księgi Zachariasza. Przyznaję, że nie tylko ja, ale słuchajcie, o wiele lepsi, mądrzejsi ode mnie uznają, że Zachariasza jest naprawdę trudne. W Zachariasza 4 rozdziale mamy taką sytuację, że duch uzdalnia Zorobabela do dokończenia odbudowy świątyni. I kiedy to się wydarzy, Izrael, jest powiedziane, będzie świecił jak lampa. Świątynia będzie takim płonącym krzewem, będzie płonącym świecznikiem, tak? I w Zachariasza 4 rozdziale wydaje się, to nie jest aż takie jasne, ale jakbyśmy się w to wgryźli, że tam dwa drzewa, które dostarczają oleju, dwa drzewa oliwne, to są cherubini. Tak? Oni dostarczają złoty olej przez proroków, kapłanów i królów do lampy, którą jest Izrael. I teraz w objawieniu 11 okazuje się, że to nie aniołowie już dłużej, ale to Kościół. To prorocy kościelni, tak? To zwiastujący Boże Słowo ludzie stają się dawcami oleju, tak? To trochę tak niedawno też było o 10 pannach i oleju, tak? Który potrzeba do rozpalania lamp, tak? Także tutaj ten olej pochodzi z mądrości Bożej, z Ducha, który jest przedstawiany przez proroków. Dwaj świadkowie też oczywiście zioną ogniem. Te ognie są podobne do koni lwów, które już widzieliśmy wcześniej. Ale zobaczcie, że Jahwe też zionie ogniem. W 2 Samuela 22:9, to jest pieśń Dawida, jakbyście nie pamiętali, też mamy, że Jahwe zionie ogniem. I ciekawe jest to, że ten Jahwe, który zionie ogniem, mówi do Jeremiasza ciekawą rzecz. O Jeremiaszu już było. W 5 rozdziale, w 14 wersecie, Jahwe mówi do Jeremiasza, że wkłada do jego ust swoje słowo, które jest ogniem, a ludzi, do których zwiastuje, czyni czym? Kto pamięta? Drewnem. Zobaczcie. Bóg to sprawia. Bóg sprawia, że kiedy słowo jest zwiastowane wiernie, ono jest jak ogień, który spala. Spala ludzi. Spala ludzi, ich przemienia, tak? To kto to są ci świadkowie, słuchajcie? Jedna z bardziej sensownych możliwości jest taka, że to jest zjednoczony Kościół po synodzie w Jerozolimie. Jaki to jest Kościół? Co to jest zjednoczony Kościół? Teraz mamy pełno zjednoczonych kościołów. Pełno liberalnych zjednoczonych kościołów. O co chodziło w Jerozolimie? O zjednoczenie kogo i kogo? Żydów i pogan. Tak o tym pisze Paweł w liście do Efezjan. Oni, słuchajcie, po synodzie w Jerozolimie, bo tam pamiętacie, było, czy my możemy przyjąć pogan i tak dalej, wielka rzecz, tak? No tak, apostołowie rozważyli to z Duchem Świętym i okazało się, że jest jeden. Bóg połączył w jedno to, co było rozdzielone. Jest Kościół Żydów i Greków, Żydów i pogan. O tym pisał apostoł Paweł. I teraz okazuje się, że ich zwłoki leżeć będą na ulicy Wielkiego Miasta. I ciekawe jest to, że zwłoki tutaj to jest liczba pojedyncza, a ich to jest oczywiście liczba mnoga. Jest tak jakby jeden trup ich. Zobaczcie, to jest jedno ciało. Jedno złączone przez Chrystusa ciało, które ma leżeć na ulicach. Jakby w jednym niedoszłym grobie, tak? Jeden kościół. Tak śpiewamy taką pieśń. Jeden kościół, jedna wiara, jeden chrzest, nie? Nie ma. Bóg złączył. Podzielonych ludzi złączył w Chrystusie. To jest tak trochę jak Pierwsza Królewska 13:31. Pamiętacie, o czym Pierwsza Królewska 13 jest? Powinno być jeden z waszych ulubionych opowiadań. Jak prorok z Judy przychodzi do Betelu. Tak? I niestety to jest test proroczy, którego nie przechodzi i go lew rozszarpuje na końcu, tak? Ale co mówi ten prorok z Betelu? Że jak umrę, to pochowajcie do swoich synów, pochowajcie mnie w tym samym grobie. Dlaczego? Bo to jest to samo świadectwo. Oni należą razem, tak? To jest jedno ciało w Bogu, w Chrystusie to jest jedno ciało, tak? Pomimo tego, że byli podzieleni historycznie, są jednym. I myślę, że to, że ostatecznie ten stary prorok spoczął z tym młodym prorokiem w jednym grobie, rzeczywiście pokazuje na to, że kiedyś północ i południe zostaną na nowo połączone. Także też tutaj wydaje mi się, że chodzi o dwóch świadków, pogan, Żydów, którzy jednym głosem, jednym ciałem są i głoszą teraz Ewangelię. Także szatan jest rozwścieczony, słuchajcie. Szatan jest rozwścieczony, dlatego że nie może to, co chciał zrobić cały czas. Nie wysyłał ciągle do kościoła, we wczesnych dekadach wysyłał do kościoła kogo? Judaizujących. Nawróćcie się, dajcie się obrzezać, przyjmijcie Mojżesza najpierw, a później sobie wierzcie tam w Jezusa, czy w kogo chcecie, tak? Może trochę hiperboli tutaj użyłem, taka przesadnia, ale no tak było, nie? Ale słuchajcie, no nie. Sobór w Jerozolimie wyraźnie rozstrzygnął sprawy. Jest jeden kościół składający się z wierzących Żydów i pogan i szatan jest wściekły, ponieważ nie mógł rozdzielić dzieła Bożego, tego, co Bóg złączył. Dlatego, słuchajcie, w ich miejsce, w imię tych dwóch świadków, stara się teraz powołać inną parę, o której przeczytamy trochę dalej. Bestie z morza wraz z bestią z ziemi. Tak? To jest zastępstwo, które szatan daje w miejsce tych dwóch świadków. Ale dwaj świadkowie są jak Jezus, już mówiłem, zarówno w życiu, jak i też w śmierci. I oczywiście, słuchajcie, tutaj jest jeszcze powiedziane, że to wielkie miasto to jest które miasto? To jest miasto Sodoma, to jest miasto Babilon, Egipt, przepraszam. Sodoma to jest jakie miasto? Sodoma to jest miasto porneia, można powiedzieć. Porneia to jest słowo, które Paweł użył w pierwszym Koryntian, czyli wszelkie wszeteczeństwo, gdzie goście, przybysze są gwałceni i atakowani. Tak, to jest Sodoma. Chociaż dzisiaj znowu wielu kolegów teologów by powiedział, że Sodoma nie była taka zła. Nie, rozmyjmy to wszystko. Po co coś konkretnego mówić? Po co dawać komuś trzcinę do ręki, tak? Albo do ust. Także Jerozolima, można powiedzieć, ta Jerozolima, która upadła, jest jak Sodoma, czyli co zabawia się z ludźmi? Gwałtem i atakiem. Egipt to jest oczywiście miasto niewoli, nadużyć, czy miejsce niewoli, nadużyć względem ludzi. Także Jerozolima gnębi, zniewala ludzi, ale święci są z niej wyzwoleni. Tak? Oni zostają zbawieni, uniesieni do nieba, a ta stara Jerozolima niedługo będzie zniszczona i ona będzie na zawsze już kontrastem do nowej Jerozolimy, która zstąpi z nieba. I jeszcze końcówka tego fragmentu, drodzy. Sorry, że tak długo znowu. I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i 10 część miasta zawaliła się i zginęło w tym trzęsieniu ziemi 7000 ludzi. Pozostali zaś przerazili się i oddali Bogu cześć i oddali cześć Bogu niebieskiemu. Słuchajcie, z jednej strony pewni ludzie uznają świadków, zobaczą, to są, wydaje mi się, poganie. Natomiast Żydzi jak się zachowują? Oni się cieszą. Oni się cieszą, że, zobaczcie, mieszkańcy ziemi radować się będą nimi, tymi trupami, tym trupem, weselić się i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Gdzie indziej w Biblii czytamy o wysyłaniu sobie podarunków? Dziewczyny, wasza ulubiona księga. Każda z was chciałaby być jak imiennica w tej księdze. Estera, tak? Co się stało na końcu? Kiedy Hamana pokonali? Kiedy Haman zawisł na szubienicy? No, zaczęli sobie Żydzi posyłać nawzajem prezenty. No i teraz słuchajcie, zobaczcie, co tu się dzieje. Ci niewierni w ziemi cieszą się ze śmierci świadków, cieszą się z tego, że świadkowie Boży umarli, że prorocy Boży umarli, posyłają sobie prezenty, jak za czasów Purim, gdy pokonali Hamana. Nie? Zobaczcie, tak jest zawsze. Pamiętacie Achaba? Co powiedział do Eliasza? Ty sprawco nieszczęść w Izraelu. Ty dziadu, żebyś zginął. Co nie? Także zobaczcie, jaka perfidia. W odstępstwie od Boga jest straszna perfidia. Chcemy zniszczyć prawdę. Chcemy się pozbyć prawdy. Jak ta prawda w końcu zejdzie z tych naszych ramion, to się poczujemy tacy wolni, że zrobimy sobie imprezę. To trochę tak jak teraz, nie? Wszyscy wypełzli z tych swoich norek, lewacy tego świata, w naszym kraju też coraz bardziej, i oni się cieszą, że w końcu się dorwą do kościoła, zlikwidują fundusz kościelny, bo każdy po 5,70 musiał w zeszłym roku zapłacić na fundusz kościelny. Tak? Podatek od głowny wyniósł 5,70 zł na fundusz kościelny. Wiedzieliście o tym? A na ABW ile żeśmy wydali? A na więźniów żeśmy ze 130 kilka złotych wydali, a na zadłużenie jakieś 2500, tak? Każda głowa tutaj siedząca, tak? Można powiedzieć. W przeliczeniu na jednostkę. Ale się dorwaliśmy w końcu do kościoła. W końcu wyjdzie na nasze. Będzie impreza. Także świadkowie, słuchajcie, niestety to jest tak, że Bóg się w swoim świecie nie da takim ludziom nabijać z nas. Świadkowie pozostają martwi jedynie przez pół tygodnia. 3,5 dnia i zostają wywyższeni. Następuje trzęsienie, które niszczy 10 część miasta. Wielu z tych, którzy ocaleli, nawraca się do Boga. Wcześniej jeszcze w 9 rozdziale czytaliśmy, że chcieli się ukryć. Chcieli się kurczowo uchwycić świątyni, która ich obroni. Ale oczywiście tak się nie stało. Byli dręczeni przez skorpiony. I teraz, słuchajcie, jest najważniejsza rzecz chyba tutaj w ich ocaleniu jest taka, że kiedy przed ich oczami w postaci dwóch świadków namalowano, Bóg namalował po raz kolejny śmierć Jezusa, oni dokładnie zmarli tak jak Jezus, zostali zabici przez Żydów, wielu się nawraca. Jak to ktoś powiedział, męczeństwo przemawia mocniej niż przekleństwo, dlatego że przeszywa serce. Zobaczcie, oni zobaczyli Jezusa po raz kolejny. Oni przeżyli to, co wcześniej się działo. Oni po raz kolejny przeżyli to, co zrobili wcześniej Jezusowi. Słuchajcie, choć kiedy Jezus umarł, ziemia się nie smuciła. Teraz, kiedy ponownie widzą Jego śmierć, śmierć Jezusa, w uosobieniu tych dwóch świadków, smucą się i biadają. Zwracają swe udręczone serca do Boga. I Boży plan przez to po raz kolejny odnosi zwycięstwo. Choć zobaczcie, zwycięstwo pierwotnie, na krótko, na 3,5 dnia wydaje się być porażką. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za ten jasny, jakże jasny przykład tego, jak wygląda życie Kościoła, jak wygląda życie nas, chrześcijan. Wystarczy, gdy będziemy jak nasz mistrz wydalony, obśmiany, wydalony na zewnątrz, ale Ty, Panie, tam działasz i to Ty wywyższasz, Ty podnosisz. Panie, dodaj nam siły, dodaj nam wiary, abyśmy udali się za Tobą we wszystkie miejsca, nawet w te miejsca pohańbienia, aby otrzymać niezniszczalne królestwo, otrzymać chwałę, która nigdy nie przemija. W imieniu Jezusa. Amen.